Początki poznańskiej kolegiaty wiążą się bezpośrednio ze sprowadzeniem jezuitów do Poznania. W 1571 roku Adam Konarski z uwagi na rozszerzające się ruchy reformacyjne uznał, że sytuacja w Poznaniu jest na tyle grożąca pozycji kościoła katolickiego, że należy właśnie podjąć takie kroki, a wówczas jezuici byli znani właśnie z ruchów kontrreformacyjnych ze względu na szkoły, które prowadzili. I z uwagi na to biskup zdecydował się na sprowadzenie jezuitów do Poznania.
Jezuici przybywają do Poznania i... Co dzieje się dalej?
Ostatecznie osiedlili się na ulicy Gołębiej, właśnie z obecnie znanej nazwy, mimo że proponowano im bardziej prominentne, prestiżowe miejsce, jakim był Ostrów Tumski, zaraz w sąsiedztwie katedry. Decyzja ta dziwiła współczesne władze kościelne, niemniej w perspektywie czasu okazała się opłacalna, ponieważ można było bardziej rozbudować właśnie kolegium na większą skalę. Wiązało się to jednak oczywiście z problemami, bo miejsce to było zaniedbane i położone tuż przy murach miejskich, co wiązało się z praktycznymi problemami właśnie w budowie samej świątyni.
W jaki sposób przebiegała budowa kościoła?
W pierwszych dekadach XVII wieku zaangażowano Tomasza Pontino, który jednak ostatecznie nie podołał tej budowie. Wiązało się to z wieloma problemami technicznymi i około połowy wieku został odwołany z tej funkcji. I ostatecznie kształt świątyni nadał Bartłomiej Wąsowski, ówczesny rektor kolegium jezuickiego, który też był na bieżąco z trendami stylistycznymi ówczesnej architektury europejskiej.
O jakich trendach mówimy?
Mówimy tutaj o baroku rzymskim zwłaszcza, czyli właśnie o jakby stolicy świata katolickiego, u szczytu swojej potęgi wówczas.
Czym się barok charakteryzował, barok rzymski w tym przypadku?
Było to operowanie takim też bardzo plastycznymi formami, jeśli chodzi o fasady, i widać to bardzo dobrze w przypadku Fary Poznańskiej. To znaczy takie kontrastowanie ze sobą elementów wypukłych, jakim są na przykład kolumny, półkolumny, pilastry, z niszami umieszczonymi w niej rzeźbami. Ponadto ten plastycyzm widać na przykład w grze światła, jaka widoczna jest na samej fasadzie. No i wystarczy przejść się koło fary w różnych porach dnia, właśnie o różnych porach roku i tą grę światła bardzo dobrze widać i to koresponduje właśnie z tym układem plastycznym.
Przy rynku poznańskim mamy swój kawałek Rzymu, tak?
Dokładnie można tak powiedzieć, że jest to z pewnością perła architektury barokowej. Wtedy nie spotykałam wcześniej wówczas w Polsce skalę.
Jak ona przebiegała dalej?
Ostatecznie pracę dokończył Jan Catenacci zaraz po śmierci rektora właśnie Bartłomieja Wąsowskiego i to jemu ostatecznie zawdzięczamy właśnie tą wyjątkową formę, zwłaszcza samej fasady i kolegium przez niego zaprojektowanego. To znaczy fasada została ukończona w 1700 roku, natomiast same założenie kolegium jest nieco późniejsze, bez połowy XVIII wieku. Oczywiście wcześniej, zaraz po przyjeździe jezuitów do Poznania, to kolegium powstało w 1572 roku. Niemniej nie znamy go już z tamtej formy. Ona została zastąpiona po prostu właśnie tą nowocześniejszą, no i właśnie w takiej formie przetrwała do dziś.
Skupmy się na całości założenia wobec tego, to znaczy powstaje kościół, ale... Powstaje nie tylko kościół. Jak rozciąga się to założenie jezuickie wokół poznańskiej fary?
Jak wspominałem, sama fasada rozmieszczona jest wzdłuż ulicy Gołębiej, ale perspektywa na nią otwiera się już przez ulicę Świętosławską. Jest to właśnie taka osobna oś widokowa. A tuż obok znajduje się wieża, która należy jakby do tego kościoła, ale jest nieco wyodrębniona. Na nią oczywiście widok też jest jakby odrębny, ulicy Klasztornej. Ona właśnie ma swoją osobną oś widokową i bezpośrednio przechodząc, bo to jest rodzaj jakby bramy wieży wjazdowej, możemy wejść albo na krużganę, który prowadzi też później bezpośrednio do zakrystii, lub też idąc prosto na dziedziniec, obecnie użytkowany przez urząd miejski w Poznaniu. Jednak to nie koniec jakby tego kompleksowego założenia, ponieważ jakby do dzisiaj widać w opracowaniu samej fasady, przechodzi ona przez całą niemal długość, przez połowę długości Placu Kolegiackiego i fragment ulicy Zabramki. Samo założenie jakby kościoła farnego widać także jakby z parku Chopina dzisiejszego, więc możemy mówić tu faktycznie o takim dużym, kompleksowym założeniu. Mimo, że jak wskazywałem wcześniej, to miejsce nie wydawało się prominentne, bo dosłownie fasada jest jakby trochę przytłoczona i ścieśniona innymi budowlami. I to widać, kiedy się patrzy na nią z ulicy Świętosławskiej, ponieważ jakby jest w pierzeju dwóch ulic, jakby mury i kamienic nieco przesłaniają pierwszą kondygnację. Rekompensuje to jakby wielkością tego założenia. I to, że faktycznie jest ten kościół sam wysoki, nie tylko sama wieża, ale właśnie również fasada i wyraźnie dominuje nad tą częścią miasta. Widać to jakby to z większych odległości.
Czyli poznańskim jezuitom udało się ten kawałek ziemi uczynić niezwykle atrakcyjnym dla mieszkańców, dla wiernych, dla poznaniaków, tak?
Tak uważam, ponieważ to wytworzyło swoistą taką makro właśnie rzeczywistość, jakby cała tak przestrzeń wokół jest nieco podporządkowana temu założeniu. Ja osobiście mam bardzo bliskie wspomnienia czy z samym kościołem farnym i całym założeniem, ponieważ mieszkając przy Placu Kolegiackim przez niemal 16 lat, miałem bezpośredni widok na samą wieżę. Przeprowadzając się całkiem niedaleko, mijam ją praktycznie codziennie, tak podobnie jak całą fasadę kościoła. Można faktycznie uznać, że jest przepięknym manifestem sztuki barokowej właśnie u szczytu swojego rozwoju.
Wspomnieliśmy o Placu Kolegiackim. Tam teraz trwają rozkopy chyba jeszcze związane z badaniami archeologicznymi. Czy to jest w jakiś sposób związane z farą poznańską, czy to są zupełnie niezależne miejsca, niezależne historie?
Jest jak najbardziej powiązane, ponieważ archeolodzy pracują na terenie, gdzie znajdował się wcześniej kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i właśnie między innymi to wezwanie przejął kościół farny, ponadto przejął rolę kolegiaty, kościoła kolegiackiego. Więc on stał się najważniejszym kościołem w Poznaniu, a wcześniej nim był właśnie kościół świętej Marii Magdaleny, bardzo wcześnie, początkowo w XIII wieku, później nabrał formę gotycką i aż do drugiej połowy XVIII wieku istniał, ale w wyniku nieszczęśliwego pożaru całkowicie zniknął. Więc w pewnym momencie te kościoły, świątynie koło siebie współistniały w jednym momencie. Niemniej to ostatecznie fara też w wyniku tego nieszczęśliwego wypadku przyjęła tą funkcję właśnie też statusu, ale też jakby przewyższyła pod względem, można powiedzieć, jakościowym, artystycznym poprzednie założenie.